Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, jak powiedziałem, zastrzegam się, że ja tylko robię wprowadzenie do wprowadzenia. W żadnym wypadku nie jest to wyczerpujące. Bóg jest nieskończony i nie jesteśmy w stanie wyczerpać Jego wspaniałości. Całą wieczność będziemy coraz bardziej Go poznawać i się Nim zachwycać. Teraz powiedzmy sobie o kolejnym atrybucie. Psalm 139, wersety 7 i 8 zawierają takie pouczające słowa króla Dawida. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, w tekście hebrajskim Szeolu, i tam jesteś. Zatem takim atrybutem Boga jest wszechobecność. Księga Jeremiasza mówi, że Bóg wypełnia niebo i ziemię. 23 rozdział, werset 24. Nigdzie nie jesteśmy poza zasięgiem wzroku Bożego i Jego obecności. Jak do tego powinniśmy się praktycznie odnieść? Na pewno chroni to nas przed grzeszeniem. Bo jeśli Pan Bóg jest obok nas, niezależnie gdzie jesteśmy, jeśli jesteśmy nawet sami w pokoju z naszym komputerem czy telewizorem, jeżeli prowadzimy rzekomo poufną rozmowę o kimś, przedstawiając go w niedobrym świetle, to pamiętajmy, Pan Jezus powiedział, że nie ma nic utajonego, co by nie miało być ujawnione. Że to, co mówiliście na ucho w komnatach, będzie ogłaszane na dachach. Więc po prostu nie ma sensu tak naprawdę rozmyślnie grzeszyć. Nie ma, bo Bóg jest wszechobecny, On wszystko widzi. I to jest jeden aspekt tej wszechobecności Bożej. Drugi aspekt jest taki, żebyśmy nigdy nie wątpili w to, że Bóg się orientuje w naszej sytuacji i że jest łatwą dla nas do zdobycia pomocą, że jest dostępny w każdej sytuacji. Psalm 46 właśnie nas o tym upewnia, bo czytamy na wstępie tego psalmu: Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Czytałem go kiedyś w języku hebrajskim, to tam dosłownie jest napisane, że jest łatwą pomocą. Łatwą do taką osiągnięcia pomocą. Bardzo przystępną. I ta wszechobecność Boża jest naszą pociechą. Choćby ktoś nas kiedyś prześladował, gdzieś zamknął w jakimś miejscu odosobnienia, Bóg będzie tam z nami. Chrześcijanie, którzy przeżyli różne doświadczenia trudne, niektórzy może spotkali brata Ernie Palnocha, który przeżył II wojnę światową, był w obozie jenieckim i tam się nawrócił. Doświadczali ci ludzie opieki Bożej nawet w tak mrocznych czasach. Pomyślmy to kilkadziesiąt lat temu, a to był horror na jawie, II wojna światowa. A jednak Bóg był z nimi, ze sługami Bożymi, także w obozach koncentracyjnych, także w różnych smutnych i nieludzkich miejscach. I w Chinach, gdzie chrześcijanie są w obozach pracy, gdzie są w miejscach odosobnienia, czy w innych krajach, doświadczają tej wszechobecności Bożej. Kolejna rzecz. Bóg jest wieczny i jest w wieczności, poza czasem. Psalm 90, werset 2, tak piękny psalm, ułożony przez Mojżesza, powiada: zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Bóg jest wieczny. I Nowy Testament tak samo potwierdza wieczność Boga. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 17, zawiera taki piękne oddanie Bogu chwały. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I dlaczego jest to dla nas pociechą, że Bóg jest wieczny i jest w wieczności poza czasem? To znaczy, że nasze zbawienie wywodzi się z wieczności. je zaplanował wieczny Bóg. I chociaż nasz los bywa zmienny, chociaż warunki życia się zmieniają, raz mamy pracę, raz ją tracimy, raz zdrowie jest lepsze, raz zdrowie jest gorsze, to jest ktoś, kto jest tą odwieczną opoką, jest pewny i stabilny, a my jako słabi i często niestali, podlegający pewnym zmianom, uchwyćmy się wiecznego Boga, bo tylko On może być takim uspokojeniem naszej sytuacji, takim też gwarantem, że i my staniemy się w końcu stałymi w wierze, dojrzałymi. Możliwe, że na tej sali są osoby, czy wśród naszych słuchaczy w internecie, które już są stałe w wierze, które tak bardzo blisko są Boga i Pana Jezusa, że są wręcz zżyte z Ojcem, z Synem i Duch Święty w nich działa, że są bardzo stali. Możliwe, że są takie osoby. Ja nie mówię, że nie ma. Ale apostoł Paweł wyjaśnił w drugim liście do Koryntian, że póki żyjemy w ciele, oddaleni jesteśmy od Pana. Pełnego zjednoczenia z Bogiem jeszcze nie mamy. Dlatego chwytajmy się tego wiecznego Boga i dążmy do całkowitego zjednoczenia z Nim. I tu chciałbym, drodzy, polecić takiego duchowego pisarza chrześcijańskiego, brata, który nazywał się A.W. Tozer, bo jego imiona były w skrócie. Teraz właśnie wydawnictwo Sharon wznowiło jego książkę Szukanie Boga i jest teraz dużym drukiem, ładnie to wydane. To był duchowy pisarz ewangeliczny, który zwracał uwagę na to, żebyśmy bardzo blisko byli Boga, żebyśmy też nie dali się uwieść takiej formie chrześcijaństwa, która polega jedynie na strzelaniu jak z karabinu maszynowego wersetami, która polega jedynie na suchym głoszeniu słowa bez Ducha Świętego. On zachęcał do takiej żywej społeczności z Bogiem, która zmienia człowieka. On bardzo dostał ciosy od naszych niektórych wierzących ludzi za to, że głosił, że prawdziwemu nawróceniu towarzyszy głęboka zmiana moralna w życiu człowieka. On za to bardzo dostał, bo głoszono już wtedy teorię cielesnych chrześcijan, że jest chrześcijanin, który, jak jeden kaznodzieja nawet określił, żyje jak diabeł, ale i tak będzie zbawiony, a utraci tylko korony i nagrody. No, Słowo Boże czegoś takiego nie uczy. Jest to herezja od samego diabła. Tak ośmielam się powiedzieć. Jako Stwórca Bóg też nie jest częścią wszechświata ani stworzenia. Nieskończenie przewyższa wszystko, co jest stworzone. Musimy być tego świadomi, że trudno do czegokolwiek przyrównywać Boga. Były takie próby, żeby przyrównywać na przykład Boga rozumianego jako Trójca do koniczynki i tak dalej, albo do różnych stanów wody, ale to są nieudolne próby. Księga Izajasza zawiera napomnienie ze strony Pana Boga. 40 rozdział, 25 i 26 werset. Z kim mnie więc porównacie, że mam mu być równy, mówi Święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Z kim można porównać Boga? On nie ma żadnych odpowiedników w świecie stworzonym. Nie ma. Oczywiście my jako ludzie mamy pewne atrybuty Boże, które są przekazywalne. To znaczy takie, których Bóg udzielił człowiekowi przy stworzeniu. I człowiek, którego duch jest ożywiony, który się nawraca, jest w stanie przejawiać miłość. Atrybut Boży niezwykle ważny, czy też prawość i tak dalej. Ale Pan Bóg nie ma swoich odpowiedników w świecie stworzonym w znaczeniu, że nie można go przyrównywać do czegokolwiek, co tu jest. Zresztą tu jest powiedziane, że On wyprowadza niejako zastęp wszelkich gwiazd. Są miliardy gwiazd i miliardy galaktyk i zna je wszystkie po imieniu. I żadnej nie brak. Też zadaje on takie dość konfrontacyjne pytanie w 44 rozdziale, w wersecie 24 wobec bożków pogańskich. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Czego to nas uczy, drodzy, że Bóg jest ponad całym stworzeniem? Jest taka herezja, ona jest starożytna już, panteizm. Theos to Bóg, a Pan to jest wszystko po grecku. Więc panteizm głosi, że Bóg jest częścią stworzenia. On nie jest częścią stworzenia, on jest ponad całym stworzeniem. I dlatego uczy to nas pokory i bojaźni Bożej. Do Stwórcy trzeba przystępować z należytą czcią, co oczywiście nie wyklucza radości. Dzieje apostolskie pokazują nam, że pierwotny Kościół miał i bojaźń Bożą, i radość jednocześnie. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 43 werset. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. I werset 46. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Czyli mieli bojaźń Bożą, gdyż nadprzyrodzone rzeczy były przed ich oczyma. Wśród apostołów, wśród ludzi, którym usługiwali, działy się znaki i cuda. Kościół musi mieć świadectwo jakiejś nadprzyrodzoności, chociażby w postaci wysłuchanych modlitw, że ktoś był chory i po modlitwie ludzi wierzących doznał uzdrowienia. Czy też jakieś inne takie rzeczy Boże przez Ducha Świętego powinny być. Ja nie mówię, że tak jest taki wysyp znaków i cudów jak w pierwszym wieku, ale Kościół musi mieć wsparcie Ducha Świętego, żeby po prostu było widoczne, że Ewangelia jest potwierdzona przez Boga. I tutaj widzimy, że radowali się jednocześnie, nie tylko odczuwali bojaźń Bożą, ale radowali się i w sercu odczuwali taką prostotę zwielbienia Boga. Czyli i radość, i bojaźń Boża mogą iść ze sobą w parze. Kolejna cecha Pana Boga to jest to, że jest wszechwiedzący. Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział, werset trzeci, to piękny hymn kobiety, której modlitwy wysłuchano, Anny, która potem, choć była wcześniej niepłodna, poczęła i urodziła wielkiego męża Bożego Samuela. I ona mówi, że Bóg wszystko wie. Pierwsza Samuela, drugi rozdział, werset trzeci. Niektóre przekłady oddają, że Pan jest Bogiem wszechwiedzącym, czyli zna przyszłość, jest Bogiem, który wszystko wie. Jest też Bogiem niezawodnych proroctw. Księga Izajasza tak pięknie znowu mówi w 42 rozdziale, w wersecie 9. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuje. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Zobaczmy, że zanim jakiekolwiek wydarzenia nawet zaczną niejako kiełkować, mówiąc przenośnie, kiedy zacznie być widać jakieś skromne początki tych wydarzeń, zanim cokolwiek na to wskazuje, że to możliwe, Bóg zapowiada te rzeczy. Bóg zapowiada wręcz takie rzeczy, które wydają się niemożliwe. Ale możemy być absolutnie pewni, że dotąd niespełnione proroctwa dotyczące przyszłości co do joty się spełnią. Także wszechwiedzący Bóg tego dopilnuje. Dalej, nasz Bóg jest także absolutnie mądry. List do Rzymian, 16 rozdział, werset 27, mówi o niezwykłej mądrości Bożej. Pamiętajmy, że jest to list, w którym najszerzej wyłożono Ewangelię Chrystusową i pod koniec apostoł robi właściwą rzecz, do której też bym zachęcał, żebyśmy po dzisiejszych wykładach też skupili się na tym. Po prostu oddaję chwałę Bogu. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Także Bóg jest wszechmądry. Czego się z tego uczymy? Lekcja jest bardzo prosta. Jeśli brakuje nam mądrości, a często to jeśli trzeba w ogóle usunąć, bo na pewno w wielu sytuacjach nam brakuje mądrości, to prośmy o nią wszechmądrego Boga. Prośmy o nią też Chrystusa. W liście do Kolosan, 2:2-3 powiedziano, że w nim są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. A Paweł w 1 liście do Koryntian, 1 rozdziale, pisze, że Chrystus jest naszą mądrością. List Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Tylko trzeba prosić z wiarą. Kolejna cecha naszego Boga to jest to, że jest wszechmocny. Ewangelia według Marka zapewnia, że rzeczy niemożliwe u ludzi są możliwe u Boga. Pewne nasze wypowiedzi są takie, że no, to przerasta nasze możliwości, to wydaje się sytuacja nie do przejścia. U Boga nie ma czegoś takiego. Zobaczmy do Ewangelii według Marka, 10:27. A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Oczywiście z wyjątkiem moralnego zła jakiegokolwiek. Prawda, będziemy jeszcze o tym mówić. Ale możliwe w tym sensie, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga do dokonania. Jaka stąd lekcja? Gdy słabniemy, szukajmy Jego pomocy. Księga Izajasza, 40:28-31, zachęca nas do czerpania sił z wszechpotężnego Boga, z Jego niewyczerpanego źródła potęgi i mocy. 40:28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. I teraz pytanie. Czy odczuwamy zanik sił w naszym życiu? Czy odczuwamy słabość w naszym życiu? Mamy takiego brata w naszym zborze, który dotknięty został tym słowem, bo stał się synem marnotrawnym i dłuższy czas był nieaktywny jako chrześcijanin. Ale stwierdził, bo czytał to w przekładzie Biblii, że ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. I z dwóch różnych źródeł ten sam werset do niego dotarł w krótkim czasie i zrozumiał, dlaczego ja tak notorycznie nie mam sił. I stwierdził, bo przestałem ufać Bogu. I wtedy zawrócił z drogi syna marnotrawnego, uporządkował swoje życie. Dziś jest kaznodzieją w naszym lokalnym kościele. Także możliwe, że możemy być pełni poznania, takiego wiedzy biblijnej. Możemy mieć wiedzę teologiczną, ale czy ufamy Bogu? Czy oczekujemy Go? Czy On jest naszą żywą rzeczywistością, na której faktycznie opieramy nasze życie? Wtedy nabierzemy sił. Ktoś, kto nie zaznał wielkiej słabości, nie wie, co to jest potrzeba siły. Ja muszę powiedzieć, że w listopadzie zeszłego roku i poprzedniego roku, 2020, początek grudnia, byłem tak słaby. Umycie się było problemem w łazience. Żyję także z ograniczeniami fizycznymi, ja osobiście. Tego może tak nie widać, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą. I wiem, co to znaczy poleganie na Bogu. I do tego was, drodzy, zachęcam. I pamiętajmy, jeżeli nie widzimy wyjścia z jakiejkolwiek sytuacji, pamiętajmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I On jest specjalistą od spraw beznadziejnych. Jak mówi angielska pieśń, On toruje drogę tam, gdzie nie ma drogi. Pamiętajmy o tym. Wszechmogący Bóg. Wszechmocny. Kolejna rzecz cudowna. Ten werset szczególnie mnie zachwyca w brzmieniu Biblii Warszawskiej. To jest 5 Mojżeszowa, czyli powtórzonego prawa. 32:4. Jak go czytam, od 40 lat i on mnie nie przestaje zachwycać. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Bóg jest sprawiedliwy, prawy, wierny i prawdomówny. Bóg jest święty. W Księdze Izajasza, 6 rozdziale, słyszymy, jak serafowie mówią: święty, święty, święty. Jest Jahwe zastępów. Pełna jest ziemia Jego chwały. Bóg jest święty. I jest wierny. Zatrzymajmy się na chwilę nad Jego wiernością. On pamięta o wierzących nawet bardziej niż najlepsza matka pamięta o swoim niemowlęciu. 49 rozdział Księgi Izajasza to słowa niezwykłej pociechy dla nas. Izajasza 49:15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. To jest wierność Boga. I musimy pamiętać, że jest taka antysemicka tendencja wśród niektórych chrześcijan, którzy twierdzą, że Bóg pozbył się Izraela i już się nim nie interesuje wcale. Słuchajcie, jeśli Bóg by się pozbył Izraela, to jaką mamy gwarancję, że się nie pozbędzie Kościoła? Żadnej. A Boża wierność jest cudowna. Widzieliśmy może matkę, jak czule opiekuje się niemowlęciem, jak ma dla niego współczucie, zmiłowanie. Ale Bóg mówi, że On jest lepszy od najlepszej matki. On nie zapomni swego ludu. I to nas bardzo zachęca. Bóg dobrze wie o każdym zmartwieniu naszym. Psalmista Dawid napisał, że jego łzy są zebrane w bukłaku u Boga. Bóg widział wszystkie jego łzy. Pan Jezus zapewnił, że wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. I powiedział, że nawet jeden wróbel o znikomej wartości nie spadnie na ziemię bez wiedzy Ojca Niebiańskiego. I powiedział też, że jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Dlatego wylewajmy swoje serca przed Bogiem. Mówmy Mu o naszych zmartwieniach. On nas nie opuści w próbie czy doświadczeniu. To nie znaczy, że będziemy w próbie i doświadczeniu skakać i klaskać i wołać Alleluja. Nie, nie o to chodzi. Ale będziemy mieli taką spokojną świadomość głęboko w sercu, że Bóg jest z nami w tym doświadczeniu. Że choć idziemy doliną cienia śmierci, jak pisał Dawid w Psalmie 23, to jest z nami Bóg w tej ciemnej dolinie. My także mamy pewne zadanie. Bóg jest wierny, ale On daje nam przykład, abyśmy i my byli wierni. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale jest tekst, który bywa bardzo często wypaczany i źle rozumiany. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 11 wersetu. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To jest do pewnego stopnia w dzisiejszej teraźniejszości, takich normalnych naszych relacjach z Bogiem, że nieraz zawodzimy, ale Bóg nas nie opuszcza, pozostaje do nas wierny, względem nas wierny. Ale tu jest perspektywa eschatologiczna, czyli dotycząca czasów końca, dotycząca królowania z Chrystusem. I co tu jest powiedziane? Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, co to oznacza? Powie: nigdy was nie znałem, tak? Idźcie precz, zaprze się. Niektórzy się pocieszają wersetem 13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. No tak, będzie nam wierny nawet jak wypadniemy bardzo źle, nawet jak będziemy całkowitymi grzesznikami. I tak się głosi. Ja znalazłem w takiej książce wybitnego autora ewangelicznego z tytułem Doktora taką informację, że chrześcijanin może nawet umrzeć jako członek sekty albo okultysta, ale jeśli się kiedyś nawrócił, i tak będzie zbawiony. Drodzy, co tu jest tak naprawdę powiedziane? On pozostaje wierny, ale komu? Sobie. Bo przeczytajmy dalej. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Nie może zaprzeć się swojej sprawiedliwości, swojej świętości. Dlatego Księga Objawienia mówi, że nic nieczystego nie wejdzie do Nowego Jeruzalem. Po prostu Bóg jest bezkompromisowy. Nie znaczy to, że nie zbawia grzeszników. Zbawia grzeszników. Nie znaczy to, że nie podnosi upadających, podnosi upadających. Ale my musimy dochować mu wierności. I nie dochowujemy też tej wierności o własnych siłach. Bóg daje wszelkie środki ku temu, Słowo Boże, modlitwę i tak dalej. Ale jest niebezpieczeństwo niewierności. Każdy, kto trochę jest w Kościele, wie, że były w nim osoby, które były bardzo obiecujące, niejedne takie były, wydawały owoce ducha, były aktywne w służbie chrześcijańskiej, miały osiągnięcia nawet, a jednak potem odpadły. Zaniedbały swoje zbawienie, upadły w grzech. Dla niektórych jest jeszcze nadzieja. Podałem przykład brata z naszego kościoła, który odzyskał zdrowie duchowe, ale jest niebezpieczeństwo zatwardzenia swego serca. Dlatego mamy zadanie. Bóg jest wierny i my bądźmy wierni. Przejdźmy dalej. Kolejna cecha Pana Boga to jest taka, że nie ma nic wspólnego z nieprawością. W żadnym wypadku nie jest autorem zła. Nie ma w jego osobowości drugiego dna, czegoś mrocznego i niepokojącego, jakiegokolwiek moralnego zła. Księga Hioba, zwana też Księgą Hioba, zawiera słowa, które towarzyszą mi od wielu lat i które były dla mnie pociechą w najsmutniejszych chwilach. W chwilach, w których nawet modliłem się do Boga o śmierć, bo przechodziłem na przykład głęboką depresję. I przeczytam wam z Księgi Hioba 34, rozdział 10-15, co było dla mnie pociechą w trudnych chwilach. Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie. Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. Owszem, odpłaca on człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata? Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. Mnie w tych słowach zastanawia to, że Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, całkowicie zgadza się z tą wizją Boga, bo mówi, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Dlatego, drodzy, jaka stąd lekcja dla nas? Chcąc pozostać z Bogiem w przyjaźni, my również powinniśmy unikać wszelkiej postaci zła i zajmować się dobrem. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 22, właśnie zachęca nas bardzo do tego. Pierwszy do Tesaloniczan, 5:22. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Biblia Tysiąclecia we wcześniejszych wydaniach oddała to mniej więcej tak, że wystrzegajcie się wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Właśnie. Unikanie zła i zajmowanie się tym, co dobre. To jest bardzo ważne. Drodzy, musimy dojść do takiej dojrzałości, że zło nawet w ogóle nas nie będzie interesować. Musimy dojść do takiej dojrzałości, w której uznamy, że życie jest zbyt cenne i zbyt krótkie, żeby zajmować się jakimkolwiek złem i jeszcze bardziej powinniśmy dojść do takiej dojrzałości. Bóg jest moim Ojcem. Jezus jest moim Panem. Bóg jest święty. Bóg Ojciec jest święty. Pan Jezus jest święty. I Duch jest Duchem Świętości, Duchem Świętym. I ja mam być święty. Chcę być podobny do Boga. Nie chcę być podobny do diabła. Musimy dojść do takiego poziomu dojrzałości, drodzy. I idziemy dalej. Bóg nienawidzi grzechu, zła i bezprawia. Psalm 5, wersety 5 do 7. Psalm 5, wersety 5 do 7. Zobaczmy, co tu powiedziano. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z Tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców. Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Gdy jechałem dzisiaj do Warszawy od strony Piaseczna, widziałem taki mur, na którym jest masę graffiti na początku Warszawy od strony Piaseczna. I jeden napis co najmniej dwa razy się powtarzał. Crime pays, to znaczy przestępstwo lub zbrodnia popłaca. Ktoś dał taki napis. Może młodzi ludzie najprawdopodobniej. Może kierowali się tym na przykład, że w takiej stolicy była wręcz bandycka prywatyzacja mieszkań, a osobę, która stawała w obronie mieszkańców, po prostu zamordowano i jeszcze stwierdzono, że rzekomo popełniła samobójstwo. Jak się obserwuje też kariery niektórych ludzi, którzy doszli lewą drogą, można powiedzieć nieuczciwą drogą do bogactwa, to ktoś może tak pomyśleć. Uczciwość nie popłaca. Ale my mamy patrzeć inaczej. Nie z perspektywy łatwego dorobienia się, ale z perspektywy Pana Boga. Słowo Boże mówi wyraźnie o Zbawicielu w Hebrajczyków 1,9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. My też mamy być takimi ludźmi, którzy miłują sprawiedliwość, nienawidzą zła. List do Rzymian 12,9 powiada: miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Do zła nie możemy mieć pobłażliwego stosunku. Powinniśmy się odnosić do niego z odrazą, ze wstrętem. Oczywiście nie do ludzi, nawet uwikłanych w grzech, ale do zła jako takiego, jako zjawiska. Miłujmy dobro, nienawidźmy wszelkiego zła, bo taki jest nasz Bóg. Kolejna cecha Pana Boga jest omówiona też przepięknie w Psalmie 103. To jest szereg takich atrybutów wymienionych, które się składają na taką ogólną łaskawość Pana Boga. Psalm 103, wersety 8 do 14. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Skoro nasz Bóg jest tak bardzo łaskawy, to powstaje pytanie. Dlaczego my bywamy tak mało łaskawi w codziennych relacjach? Dlaczego często się zdarza, że albo mąż nie jest wyrozumiały wobec żony, nie liczy się z jej potrzebami, jej prośbami, z jej życzeniami, albo znowu żona domaga się wyrozumiałości od męża, a sama jest bezlitosna w krytyce wobec męża. Niemiłosierna, niewyrozumiała. Czasami mężczyzna zawodzi, czasami kobieta, a czasami rodzice wobec dzieci. Czasami rodzice nie są łaskawi wobec swoich dzieci. I zobaczmy, mówimy tyle o łasce, mówimy tyle o takiej też Bożej dobroci wobec nas, a czy my taką przejawiamy? Czy my też w Kościele, jeden do drugiego, jesteśmy łaskawi i wyrozumiali? czy też w relacjach z sąsiadami, można by wiele jeszcze mówić. Uczmy się od tego łaskawego Boga. Nadto jego dominującą cechą jest miłość. Pierwszy list świętego Jana mówi, że kto nie miłuje, nie poznał Boga, bo Bóg jest miłością. I że najdoskonalej miłość Boża przejawiła się w tym, że On pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako przebłaganie za grzechy nasze. O tym dużo mówi 4 rozdział 1 listu świętego Jana. Kiedyś o jednym pastorze słyszałem opinię: wiedzę to ma niesamowitą, ale miłości nie ma za grosz. To co to za wiedza jest? Co to jest za wiedza? Przydatna na cokolwiek? Słowo Boże jest nam dane, żeby nas zmienić od wewnątrz na zewnątrz. Więc ktoś, kto nie miłuje Boga i bliźniego, nie poznał Boga. Może mieć, jak to się mówi, łeb jak sklep, jak to popularnie się mówi, tak? Już trochę prostacko. Może mieć wiedzę niesamowitą, może mieć tytuły naukowe z teologii. Ale jeśli nie ma w nim miłości Bożej, to tak naprawdę ta wiedza jest bezużyteczna. I prawdziwy Kościół poznać po miłości. Pan Jezus nie mówił, że po krawatach poznać prawdziwy Kościół, czy po, powiedzmy, imponujących budynkach, czy po czymkolwiek innym, ale po miłości. Ewangelista Jan zapisał słowa Pana Jezusa, 13 rozdział 34 i 35 werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyż w prawie mojżeszowym nie było przykazania o miłości? Było. Ale tu czytamy, jak ja was umiłowałem. Czyli taką miłością ofiarną, gotową do poświęceń, do złożenia swego życia dla dobra bliźniego, do znoszenia niewygód w imię miłości bliźniego, do ponoszenia ofiar. Czy jesteśmy gotowi na taką miłość? Po tym można poznać prawdziwych chrześcijan. I właśnie, prawdę mówiąc, takie poznanie Boga, które owocuje miłością, nade wszystko do Boga i Jego Syna, a także bliźniego jak siebie samego, jest największą potrzebą współczesnego Kościoła. Tego często nie ma. Albo zanika, ochładza się ta miłość. I tutaj, jeżeli w czymś nie dopisaliśmy, pamiętajmy, krew Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tylko Bóg może nas oczyścić z naszych win, z naszych zaniedbań też jako chrześcijan przez właśnie naszą szczerą pokutę, szczery żal i odnowę. Bo Księga Przypowieści 28, rozdział werset 13 jednoznacznie mówi, że tylko ten, kto wyznaje grzechy i je porzuca, dostępuje miłosierdzia. A teraz, drodzy, mniej przyjemny aspekt charakteru Bożego, ale też ważny. To znaczy gniew Boży. Musimy tutaj sobie wyjaśnić, że w naszym pojęciu gniew to jest brak opanowania, uleganie emocjom. W przypadku Pana Boga Wszechmogącego gniew jest to boski, święty sprzeciw wobec wszelkiego zła i bezprawia, który jest niezgodny z jego świętym i prawym charakterem. Słowo Boże mówi wyraźnie o gniewie Bożym w wielu miejscach, nie mając na myśli jakiegoś braku opanowania czy czegoś w tym rodzaju, ale boski sprzeciw wobec nieprawości, czy to demonów, czy ludzi. I list do Rzymian, 1 rozdział, werset 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Zawiniona niewiedza jest między innymi obiektem gniewu Bożego. Jeśli ktoś ma dostęp do prawdy, a rozmyślnie tłumi to przez swoją nieprawość, to może spotkać się z karą Bożą. List do Rzymian też mówi, że niektórzy ludzie, jak werset 5 mówi, przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzą sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Bożego. I trzeba powiedzieć, że w Panu Bogu jest ogromna łaskawość, ale jest też surowość. List do Rzymian, 11 rozdział, werset 22 mówi: zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Jednak w takiej ogólnej skali naszego zrozumienia więcej u Pana Boga jest łaskawości niż tej surowości. Na przykład Księga Izajasza, 61 rozdział, werset 2, pokazuje nam, jak to wygląda w takiej skali Bożej. Czego więcej jest u Boga? Czy tego gniewu, czy jakichś innych cech? 61 rozdział, werset 2. Zajrzyjmy tam, w to miejsce. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Zobaczmy, rok łaski, tak? 365 dni łaski. I tylko dzień pomsty, czyli dzień gniewu. Dalej Księga Wyjścia, 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 5 i 6 mówiła, że jeśli chodzi o ludzi, którzy oddawali cześć bożkom, to Bóg miał ich karać do którego pokolenia? Zobaczmy. 2 Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział. Posłuchajmy. Czytamy tu, że Bóg karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Czyli kiedy w następnych pokoleniach też występuje taka nienawiść. Ale dalej, okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Widzimy tę skalę? Że ten gniew Boży nie rozciąga się na długo. Już czytaliśmy w Psalmie 103, nie prawuje się ustawicznie. Jest różnica? Trzecie i czwarte pokolenie, a tysiączne? Jest ogromna różnica. Psalm 30 mówi, że tylko chwilę trwa gniew Jego, a łaskawość Jego przez całe życie. 30 rozdział, werset 6. Tak więc u Boga surowość, dobroć, sprawiedliwość i łaskawość pozostają w Jego naturze w doskonałej harmonii, w Jego charakterze. I my powinniśmy uczyć się od Pana Boga. Ogólnie powinniśmy być znani z takiej łaskawości, dobrotliwości, także jako rodzice względem naszych dzieci, czy też przełożeni kościoła lokalnego wobec członków. Ale czasami miłość wymaga stanowczości, a nawet surowości. Uczmy się tego od Pana Boga. Czasami trzeba kogoś skarcić. Czasami trzeba kogoś cierpliwie dłuższy czas napominać. Czy to dziecko, czy to dorosłego. A czasami jest ostateczność, wykluczenie z kościoła. Jeśli ktoś już nie rokuje żadnych nadziei. Jeśli ktoś, pomimo wielu upomnień, jak mówi Księga Przypowieści, 29 rozdział, werset 1, trwa w uporze. Także cóż możemy powiedzieć? Bóg zasługuje na chwałę. Zasługuje na naszą cześć. Wymieniliśmy w tej części kolejne Boże atrybuty. Przypomnijmy je. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest wszechobecny, dlatego pamiętajmy o tym, żeby nie grzeszyć, bo On wszędzie to wszystko jest tego świadkiem, ani nie wątpić, że jest pomocą wszędzie. Jest wieczny i my też mamy wiecznego Boga. Możemy na Jego stałości budować naszą stałość, naszą pewność, naszą ufność. Nie jest częścią stworzenia, więc jest ponad całym stworzeniem, więc pokora i bojaźń Boża są na miejscu. Jest wszechwiedzący, więc ufajmy w Jego proroctwa, w Jego słowo. Nie wątpmy nigdy w prawdziwość. Mówiliśmy, że jest absolutnie mądry, więc u Niego czerpmy mądrość. To jest wszechmocny, więc nie ma sytuacji zbyt trudnych dla Niego. Mówiliśmy, że jest właśnie taki wierny i my też mamy być wobec Niego wierni, że nie jest autorem zła, więc unikajmy wszelkiego zła i bezprawia, miłujmy dobro i bądźmy też łaskawi dla innych, bo Bóg jest łaskawy. Przejawiajmy miłość, bo On jest uosobieniem miłości. I mówiliśmy też o tym, że jest miejsce i na dobroć, i na trochę surowości. Tylko tej surowości nie ma być aż tak dużo. Dlatego oddajmy Bogu chwałę dwoma wersetami na koniec tego rozważania z Księgi Objawienia. 4, 11. Oddaję chwałę Bogu Ojcu. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Nieco dalej, bo w 5 rozdziale oddano chwałę Synowi Bożemu, który także jest Bogiem. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Baranek zabity, Jezus Chrystus, Syn Boży Odwieczny, który stał się Jezusem z Nazaretu, który pokonał śmierć przez własną śmierć i zmartwychwstał, zasługuje i na cześć, i na chwałę. I dalej w wersecie 13. Temu, który siedzi na tronie, czyli Bogu Ojcu, i barankowi błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków. Bóg zasługuje na najwyższą chwałę. Chwała jest oddawana także Synowi Bożemu, bo On także jest Bogiem, także zasługuje na cześć i na chwałę. Omówiliśmy naprawdę w niewielkim skrócie niektóre atrybuty Boga. I te atrybuty przenoszą się także na Jego Syna, ponieważ Syn także jest w pełni boski. I wiele z tych atrybutów przejawia także Duch Święty. Oczywiście tutaj są pewne różnice. Chrystus się wcielił. Bóg Ojciec jest niewcielony. Duch Święty także jest niewidzialny. Jedynie o Jego wcieleniu można mówić w przypadku gołębia, tak? Ale możliwe, że to po prostu jest tylko taki obraz. W każdym razie mamy tutaj wszechpotężnego Boga i warto się nad tym pochylić. Niech ten dwuczęściowy wykład będzie dla nas zachętą, żeby lepiej poznawać Boga. Jeżeli ktoś z nas nie czuje tego, że Bóg jest z nim, że Bóg jest żywy w jego życiu, albo jeżeli widzimy, że w życiu naszych dzieci nie jest żywy, szukajmy tego Boga dla siebie, dla innych. Szukajmy w Słowie Bożym prawdy Bożej i spraw Boże, aby to spotkanie z Tobą zmieniło nas na zawsze. Amen.